Dzień dobry, a z nami jest przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, poseł Paweł Ślis. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Jutro wybory w Polsce 2050. Rozstrzygnie się w pierwszej turze wszystko?
Oczywiście, że może się rozstrzygnąć w pierwszej turze. Zobaczymy jutro. Fajny dzień z lekkim dreszczykiem emocji. Tak, rozpoczynamy jutro głosowanie. I takie dość istotne, no bo Marta Szymona Hołowni będzie miała nowego lidera.
Pięcioro kandydatów na liście osób, które chce objąć stery w Polsce 2050. Lista się zmniejszyła, czy się nie zmniejszyła? Bo wiemy, że Michał Kobosko już zrezygnował.
Michał Kobosko zrezygnował, ale także dzisiaj zrezygnował Bartosz Romowicz, pisząc bardzo ładny list do wszystkich członków o swojej rezygnacji.
Jaki powód?
Nie będę ukrywał, bo Onet bardzo często różne informacje od nas, z naszych forum utrzymuje. Ten list został także bezpośrednio do redakcji wysłany, żeby redakcja również go posiadała. Nie znam powodów, motywacji, dlaczego zrezygnował. Natomiast bardzo ładny statement Bartka w tym zakresie był przedstawiony w liście do członków. Taka analiza też tych 2 lat pracy naszej.
Pan będzie głosował na Katarzynę Pełczyńską na mecz.
Tak, ja ze wszystkimi kandydatami, którzy kandydują, pracowałem albo w zarządzie, a z Ryszardem Petru pracowałem w ramach klubu parlamentarnego. Znam ich wszystkich zalety, znam też ich wszystkich wady. I decyzję podjąłem po dokładnej analizie tych wad i zalet, obserwacji ich pracy, współpracy z nimi. Uważam, że jedynie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w stanie podołać temu bardzo trudnemu zadaniu, czyli wyprowadzenia z poziomu tych 2-3%.
A czy rozmawiał pan z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz na temat ostatnich właśnie doniesień, chyba wspomnianego Onetu, że członkowie partii Polska 2050 otrzymywali stanowiska podległe Ministerstwu Funduszy?
Jest to bardzo nieładna bzdura i manipulacja, muszę przyznać szczerze, bo proszę zwrócić uwagę, wszystkie daty, które tam zostały podane daty wpisów w KRS-ie, natomiast niefaktycznych powołań, które były na wiele miesięcy przedtem, czyli ta czynność techniczna wpisania do KRS-u, nie tworząca prawa, nie tworząca żadnych skutków, została przywołana, że to niby wtedy te osoby były powoływane. Nie, nic bardziej mylnego, niesprawiedliwego tutaj nie dostrzegam. Zresztą kilka tych nazwisk to są nazwiska osób związanych z Platformą Obywatelską czy z PSL-em, więc trudno prosić, żeby ci członkowie mieli w jakikolwiek sposób głosować na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. To nie są także aktywni członkowie, którzy mogą to czynne prawo wyborcze wykonywać.
Ale były jakieś pytania od członków partii, czy to rzeczywiście prawda?
Zostało, znaczy inaczej, wszyscy znają Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, to nigdy w życiu Katarzyna nie zrobiłaby takiego kroku, nie zrobi i nie robi, więc tutaj mamy co do niej pełne zaufanie wewnątrz partii. Taka kaczka dziennikarska, niesprawiedliwa bardzo i powiem szczerze, bardzo godząca w dobre imię prezesa KZN-u, który wykonuje bardzo ciężką robotę. Zresztą kilka tysięcy mieszkań udało mu się oddać, co chwila jeździ na te oddania mieszkań. Bardzo dobrze ułożył ten organ, więc myślę, że to także uderzyło w Łukasza, co było bardzo niesprawiedliwe.
Jest jakiś nieformalny sojusz przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Pytałem o to ostatnio posła Adama Gomołę, o którego jeszcze oczywiście zapytam w tej rozmowie. No i on powiedział, że według niego taki sojusz jest. Jego to nie dziwi, no bo kandydatka ministra funduszy jest najsilniejszą kandydatką, więc jego nie dziwi, że pozostali mają jakiś tam nieformalny sojusz, który miałby polegać na tym, że ci, którzy się dostaną do drugiej tury, będą namawiać do tego, żeby głosować właśnie na przeciwnika Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
Katarzyna jest bardzo silną osobowością, jest wyrazistym politykiem, umie upomnieć się o swoje, a to jest bardzo dobra cecha dla lidera Polski 2050. Nasz lider musi umieć upomnieć się o nasze, ale zarazem być lojalnym współkoalicjantem. I myślę, że ta cecha charakterologiczna Katarzyny sprawiła, że z drugiej strony rzeczywiście ci kandydaci próbują wspólnie działać, żeby jedno z nich zostało szefem partii.
A będzie jakieś wystąpienie Szymona Hołowni przed głosowaniem? Bo marszałka Sejmu rzadko spotyka się teraz ostatnio w mediach. Też no, nie zabierał głosu w sprawie wyborów, tak jak na przykład pan, no, nie zadeklarował się, na kogo odda głos.
Ja jestem szefem klubu, bo uważam, że ja powinienem wskazać też moim koleżankom i kolegom, jaki jest mój wybór. Ja też dzisiaj bardzo szczegółowo go uzasadnię i to uzasadnienie skieruję do naszych członków partii, dlaczego podjąłem taką decyzję, a nie inną. Szymon Hołownia będzie także wykonywał swoje czynne prawo wyborcze w tym zakresie. Wiem, na kogo zagłosuję. Znaczy, tak mi się wydaje, że wiem, na kogo zagłosuję, bo przecież to w ostatniej chwili zawsze może być ta decyzja. Natomiast to jest, był i zawsze będzie lider naszego ruchu. To dzięki Szymonowi Hołowni ja jestem w polityce i dla polityki poszedłem. Dzięki jego kręgosłupowej moralnemu zasadom, którym się kierował i też takiej wizji polityki, którą on miał. Więc to jest i długo będzie ważna osoba w naszym ruchu. Bez względu na to, czy będzie, że nie będzie przewodniczącym tej partii.
A ma pan żal do niego, że nie startuje? Bo z tego, co słyszałem, jeszcze...
że tak. Panie redaktorze, ja uważam, że najlepszym liderem naszego ruchu Polski 2050 Szymona Hołowni byłby Szymon Hołownia i uważam, że to on powinien... To on, ja byłbym bardzo szczęśliwy. Natomiast podjął decyzję, jaką podjął. No i trzeba znaleźć godnego mu zastępcę. Była kiedyś takie pytanie w Microsoftie, kto po Billu Gatesie, czy jest w stanie ktoś zastąpić Billa Gatesa? Tak jest, ale 6 osób. Więc tutaj Szymonowi też będzie ciężko zastąpić jedną osobą. No, to musi być dobry też zarząd przygotowany do tej pracy.
Myśli pan, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma pomysł na to, żeby te sondaże się odbiło od dna, bo ostatnio 1,5%.
Znaczy, tak, oczywiście. Ja widzę, że Katarzyna jest bardzo konsekwentna w pracy, którą wykonuje. Widzieliśmy cały cykl pracy legislacyjnej dotyczących deweloperów, dotyczących jawności cen, dotyczących metrów, które są pustymi metrami pod ścianami i tak dalej, i tak dalej, proobywatelskimi. Myślę, że dobra legislacja, która wchodzi, chociażby wczoraj złożona ustawa wspomagająca jednostki Straży Pożarnej, też bardzo ważna, przez Bartka Romowicza przygotowana, czy taka ustawa, którą my już przygotowujemy dotyczącej składki OC i tego, żeby proobywatelsko te składki OC, które będą z automatu się przedłużały, a nie żebyśmy płacili funduszowi gwarancyjnemu. No to jest wiele takich tematów, które myślę Polska 2050 będzie musiała eksponować.
A gdyby, załóżmy taki scenariusz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie objęła funkcji przewodniczącego, to ktoś inny zostałby wicepremierem, bo wiem, że czekacie na to stanowisko.
To znaczy, żeby była jasność, partia desygnowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w demokratycznych wyborach, w demokratycznym głosowaniu, zarówno na Radzie Krajowej, jak i przez klub parlamentarny. Oba te organy, oba te ciała wskazały Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Dla mnie kandydatem Polski 2050 na wicepremiera jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
I macie pewność, że po wyborach to się stanie? Bo też, to zresztą sam Szymon Hołownia też przyznał jakiś czas temu otwarcie, że cały czas też czekacie na kilka stanowisk wiceministerialnych. Z tego, co pamiętam, Łukasz Osmalak do Ministerstwa Funduszy i chyba posłanka Cwalina.
Do Ministerstwa Sportu. Tak, czekamy na tę nominację. Proszę zwrócić uwagę, my jako Polska 2050, jako pierwsi ze wszystkich współkoalicjantów. I tutaj jest to przykład tej lojalności naszej jako współkoalicjanta. Byliśmy przygotowani na rekonstrukcję rządu. To my pierwsi położyliśmy nazwiska, my pierwsi położyliśmy kogo chcemy odwołać, kogo chcemy powołać. Pierwsi byliśmy gotowi, a do tej pory te zmiany nie nastąpiły. Może to rzeczywiście pan premier czeka na zmianę na pozycji lidera i po zmianie na pozycji lidera te decyzje będą wreszcie podjęte.
Lubi pan i ogląda Freak Fighty?
Nie lubię, bardzo mi się to nie podoba. Bardzo negatywnie oceniam ten sposób spędzania czasu.
Ma pan żal do posła Gomoły, Adama Gomoły, który wczoraj wziął udział w jednej z konferencji, debaty związanej właśnie z galą freakfightową, no na której wiemy, jak te konferencje wyglądają.
Nie oceniamy cukierka po papierku. Popatrzmy, jak ten cukierek smakuje. Ja proponowałem, żeby odsłuchać tego, co Adam tam mówił. Adam szedł tam bardzo jasnym przekazem, żeby nie było nienawiści, żeby nie było hejtu, żebyśmy walczyli z hejtem. Jeżeli jest to miejsce, w którym dałoby się przekonać choć jedną osobę do takiego rozumowania, że ten hejt i nienawiść jest zła, bo to byłby sukces.
To zapytam tak, gdyby Adam Gomoła wczoraj zapytał pana przewodniczącego klubu, panie przewodniczący, chce się tam wybrać. Co by pan mu doradził? Został w domu?
Inaczej. Adam jest młodym chłopakiem, który chciał dotrzeć do młodych ludzi z bardzo dobrym przekazem. Nie wiem, czy ja bym się na to zdecydował, powiem szczerze. Może gremia, które siedziały koło niego, również nie były gremiami, z którymi chciałbym...
Jacek Murański, postać znana, cytując
wspólnie,
klasyka.
Tak, postać znana, wspólnie siadać. Natomiast jeżeli ten przekaz miałby dalej taki cel, żeby pokazać, że hejt jest zły, że możemy komuś zrobić krzywdę taką nienawiścią, mową nienawiści, to uważam, że to jest też kremium, do którego trzeba dotrzeć. To, że ktoś inaczej postrzega świat, to, że obok siedział Korwin-Mikke, my musimy pokazywać, że jego filozofia jest zła. My musimy dotrzeć do ludzi, którzy teraz w ostatnim sondażu 9% popiera Grzegorza Brauna. My musimy pokazać, błądzicie, idziecie złą drogą. No to oni nie będą oglądali TVN-u, oni będą oglądali Telewizję Republikę, czy na przykład właśnie Freak Fighty. Gdzieś ten przekaz, trzeba im otworzyć oczy.
Czyli tam szukacie nowych wyborców?
Nie, tam szukamy nowych wyborców. Tam celem Adama było pokazanie, że istnieje także inny świat, ten dobry świat.
Pewnie już pan usłyszał o tym, co się wydarzyło w ostatnich godzinach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że dwoje obywateli polskich poprosiło o azyl na Węgrzech. Na razie nie wiemy, kim są ci, którzy poprosili o ten azyl. Czy uważa pan, że może to być Zbigniew Ziobro i jego żona?
Wieść gminna wieniesie, że tak, jest to Zbigniew Ziobro i pani Patrycja Kotecka, tak.
A co to za wieść gminna?
No, taka plotka, która się tam
rozszerza. Znaczy, ja wiem, co znaczy wieść gminna, ale czy pan jakieś źródło...
Nie, to też, bardziej, też w formie plotki to usłyszałem, więc no, nie chciałbym tego powielać, że taka jest prawda. Bo
ale pan uważa, że to on?
Nie mam pojęcia. Ja nic nie uważam, bo ja jestem adwokatem, ja lubię pracować na faktach i dowodach. Mówię, że wieść tylko i wyłącznie gminna, że to jest Zbigniew Ziobro. Nie zdziwiłbym się, no, nad Zbigniewem Ziobro ciążą bardzo poważne zarzuty. Zbigniew Ziobro ma się czego obawiać. Ja byłem członkiem komisji do spraw Pegasusa i wiem, czego Zbigniew Ziobro może się obawiać. I z takiego punktu widzenia, no, jego postępowanie człowieka, który chce uniknąć odpowiedzialności karnej, no, to było oczywiste, że w końcu prędzej czy później złoży taki wniosek o azyl polityczny.
Dzisiaj za godzinę niecałą rozmowa premiera z prezydentem. Czego pan oczekuje? Bo panowie Donald Tusk i Karol Nawrocki w ostatnich tygodniach mocno uszczypliwości wobec siebie i to na portalu w mediach społecznościowych.
Nie ma chemii między nimi, to wszyscy nie wiemy ma. I to dostrzegamy. Nie ma miłości między nimi, to też wiemy, ale pamiętajmy jedną rzecz. No, w procesie legislacyjnym prezydent jest bardzo ważnym punktem, bez którego nie da się prawidłowo zmieniać państwa. Przed nami bardzo ciężkie ustawy dotyczące chociażby statusu sędziego, dotyczące naprawy KRS-u, dotyczące odkrusowania Trybunału Konstytucyjnego.
No tutaj próżno liczyć na podpis prezydenta. Myśli pan, że będzie inaczej?
Nie do końca powiem dlaczego, bo uważam, że prezydent dostrzega, że problem z wymiarem sprawiedliwości jest problemem, który jest od kilku dobrych lat. No chyba 8 już lat borykamy się z nazwą neosędziowie i tak dalej, i tak dalej. Obywatele są naprawdę zmęczeni. Obywatel nie chce słyszeć, czy jego sędzia jest neosędzia, paleosędzia. On chce wiedzieć, mieć pewność. Jak ja się rozwiodę, to nikt nie powie potem, słuchaj, twój wyrok rozwodowy jest nieważny, bo wydawał go neosędzia. Jeżeli ja walczę o dziecko, to ja chcę mieć pewność, że sędzia, który orzeka, nie jest neosędzią i druga strona powie, a to ja wyłączam ciebie, sędzio, bo ty jesteś sędzio, to wszystko trwa i tak dalej. Ludzie chcą mieć koniec wreszcie tego całej historii, chcą mieć szybki proces, chcą szybko dostać alimenty, chcą szybko być uniewinnieni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bez względu, po której stronie barykady jesteś, prezydent dostrzega to. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, Polska do tej pory zapłaciła, z tego co pamiętam, ponad 300 milionów euro kar za orzekanie przez sędziów. To jest ponad 1,5 miliarda złotych. Więc są to olbrzymie kwoty i może to również pana prezydenta przekona, że należy rozmawiać. Trzeba znaleźć teraz taki środek, żeby ustawa o tym KRS-ie, nowa ustawa o KRS-ie, która powinna zostać uchwalona, musi być podpisana przez prezydenta. I teraz znajdź mi jakiś złoty środek, w którym strona rządząca będzie ukontentowana i prezydent, widząc problem, także będzie ukontentowany. Pamiętajmy jedną rzecz. Kompromis nigdy nie zadowala wszystkich. Każdy musi zrobić krok wstecz, musi się cofnąć, musi pójść do tyłu. Więc myślę, że dobrze, że jest ta rozmowa. Przecież mamy w tle nominacje dla funkcjonariuszy służb. Widzieliśmy ostatnio, jeśli chodzi chociażby o kolejnictwo, jak istotni są to ludzie dla naszego bezpieczeństwa. Dziś my, posłowie, będziemy wracać do domów. No chcemy się też czuć bezpiecznie jako obywatele. Więc ci funkcjonariusze są potrzebni. Jest konflikt w tym zakresie z prezydentem, między szefem służb? Jest. Rozwiążmy go.
Ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Czy premier Donald Tusk podjął dobrą decyzję, aby zablokować projekt minister Dziemianowicz-Bąk dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy?
Znaczy, to jest bardzo trudna decyzja. Ja też uważam, że nie może być tak zero-jedynkowo, że urzędnik będzie przekwalifikował tą umowę. Z drugiej strony wiemy, jak niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują tę sytuację. I znów tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek, żeby...
A jaki miałby
zarówno...
pan pomysł na taki złoty środek?
I mnie jest bardzo ciężko to ocenić, powiem szczerze. Ja się nie znam na prawie pracy, zacznijmy od tego, więc... Ja jestem adwokatem karnym i to jest moja profesja. Natomiast te decyzje muszą być na pewno weryfikowane przez sądy. Te decyzje muszą być, jeżeli przez sądy, to postępowanie musi być krótkie. Ono nie może tak trwać, że trwa kolejne 5 lat. To musi chronić z jednej strony tych pracowników, którzy czasami bywają wykorzystywani na tych śmieciówkach, a jest to tak naprawdę wykonywanie umowy pracy, ale z drugiej strony musi to też chronić przedsiębiorcę, który no nie może nagle się dowiedzieć, że musi zapłacić składki, bo tak podjął jednoosobowo urzędnik i on musi zapłacić składki przez kilkanaście miesięcy wstecz.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, poseł Paweł Ślis.
Dziękuję serdecznie.